Od wielu lat obserwujemy, jak równolegle do pogłębiania się w społeczeństwach europejskich sekularyzmu, relatywizmu, permisywizmu, różnego rodzaju kryzysów, tym podobnych zjawisk, narasta i pogłębia się jednocześnie zrozumienie duchowego pierwiastka w człowieku i dynamiki, jaką niesie on w sobie. Zauważamy, że dzisiaj praktycznie już nikt nie wierzy w istnienie czystego naukowego materializmu. Nawet najbardziej ścisłe nauki uświadamiają sobie granice doświadczalnego poznania. Zaś nawet najzagorzalsi materialiści i agnostycy chodzą do wróżek. Zwykły człowiek natomiast przytłoczony tym wszystkim, co jest złe w świecie, zdegustowany hedonistycznymi doktrynami, coraz natarczywiej szuka prawdziwych i nieprzemijających wartości nadających sens życiu i śmierci. Ta świadomość pogłębia się także w łonie samego Kościoła, który przekonał się, że psychologia, medycyna i inne dziedziny wiedzy wprawdzie mogą pomóc i pomagają, ale nie zastąpią działania Bożej łaski, gdyż nie posiadają jej sprawczej mocy. W związku z powyższym, uzmysławiając sobie potrzebę zrobienia czegoś, co wytrąci ludzką społeczność z bezwładnego spadania w otchłań materialistycznych zniewoleń i skierowania jej na drogę wiodącą w kierunku prawdziwych wartości, a jednocześnie czegoś, co będzie odpowiedzią na pragnienia zakodowane w ludzkim sercu przez samego Boga, Kościół coraz częściej powraca do pojęcia nowej ewangelizacji. Określenie to stało się w ostatnim czasie bodajże najmodniejszym terminem. Po raz pierwszy, jak wiemy, użył tego zwrotu Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 9 czerwca 1979 roku w Sanktuarium Świętego Krzyża w Mogile. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedziane tam zdanie z tym właśnie określeniem nowa ewangelizacja. Więc cytuję. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już dobra nowina o zbawieniu człowieka przez miłość, że na progu nowego tysiąclecia w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia, że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza. W przemówieniu na 19. Zgromadzeniu Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej 9 marca 1983 roku papież wyjaśnił, że chodzi o zaangażowanie nie w reewangelizację, lecz w nową ewangelizację, nową w swym zapale, w metodach i przejawach. To były słowa Ojca Świętego. Kościół nie szuka bowiem nowych strategii szerzenia Ewangelii jako produktu rynkowego, ale szuka sposobów, które pozwolą ludziom na nowo zbliżyć się do Jezusa. Nie tylko przed Nim stanąć, ale w Nim się zakorzenić i z Niego czerpać moc do życia. I to życia wiecznego. Tu właśnie pojawia się zagadnienie świadectwa. Faktem jest bowiem, że aby zaprowadzić gdzieś kogoś, trzeba najpierw samemu dobrze poznać drogę. Znane też jest przysłowie mówiące, że z pustego nawet i Salomon nie naleje. Kościół wiedział o tym zawsze, chociaż czasami w różnych miejscach, regionach świata czasami zdawał się jakby zapominać. Wtedy też wstrząsały nim różnego rodzaju trudności, problemy i kryzysy. W naszych czasach przypomniał prawdę o potrzebie świadectwa Ojciec Święty Paweł VI w przemówieniu wygłoszonym w 1974 roku do członków Rady Świeckich Concilium de Laici, by następnie sformułować ją szerzej w adhortacji Evangelii Nuntiandi. I przytaczam fragment z Ewangelii Nuntiandi. Na początku trzeba przypomnieć, że w Kościele za pierwszy środek ewangelizowania należy uważać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, które trwa w nierozłącznej wspólnocie z Bogiem, a zarazem w nieograniczonej gorącości ducha poświęcania się dla innych. Jak to ostatnio powiedzieliśmy do grupy świeckich, człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. To samo trafnie wyraził Piotr Apostoł, wskazując na potrzebę czystego i szlachetnego życia chrześcijan, aby na jego widok nawet ci, którzy nie wierzą słowu, bez słowa byli pozyskani. A więc Kościół, mówi dalej Paweł VI, jak najbardziej może ewangelizować świat za pomocą swego postępowania i obyczaju. To jest przeświadectwo potwierdzone życiem. Ono jasno uwidacznia jego wierność Panu Jezusowi, ubóstwo, wstrzemięźliwość, wolność od jakiejkolwiek ziemskiej władzy w świecie, a wreszcie świętość. 20 parę lat później, w 1997 roku, innymi słowami zostanie to powiedziane w dokumencie Nowe Powołania dla Nowej Europy, gdzie czytamy: przychodzi czas, w którym każde świadectwo staje się darem aktywnym. Dar otrzymany staje się darem podarowanym przez osobiste świadectwo i osobiste głoszenie. Przeświadczeniem tym przeniknięty jest wreszcie najnowszy dokument Stolicy Apostolskiej, mianowicie przesłanie do narodów, zredagowane na zakończenie 13. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji. Biskupi mocno podkreślają tam nadnaturalny, ponadziemski wymiar ludzkiej egzystencji, widząc jego realizację najpierw w świętym ognisku rodzinnym, a następnie w życiu osób konsekrowanych, które poprzez swoje całkowite oddanie Panu, wyrażające się w praktykowaniu rad ewangelicznych, są w Kościele i w świecie szczególnymi świadkami, zapowiedzią przyszłego świata, w którym ziemskie, materialne dobra nie będą już miały żadnego znaczenia. Czytamy co następuje. Chcemy wskazać wszystkim wiernym dwa rodzaje życia wiary, które jawią się nam jako szczególne, aby świadczyć tym życiem w nowej ewangelizacji. Pierwszy rodzaj polega na darze i na doświadczeniu kontemplacji. Jedynie ze spojrzenia adorującego tajemnicę Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedynie z głębi milczenia, które jawi się jako łono, które przyjmuje jedyne słowo, które zbawia, może wypłynąć świadectwo godne wiary dla świata. Jedynie ta rozmodlona tajemnica może sprawić, by słowo zbawienia nie rozmyło się w świecie z powodu licznych hałasów, które weń uderzają. Ponownie powraca na nasze usta słowo wdzięczności zwrócone teraz do tych wszystkich mężczyzn i kobiet, które poświęcają swe życie w klasztorach i pustelniach modlitwie i bogomyślności. Przytoczyłam sporo tych cytatów, z pewnością znane one są wszystkie, ale właśnie to jest ważne i dlatego pozwoliłam sobie, mimo tego, że je znamy, jeszcze raz je powtórzyć. Chciałabym tutaj zwrócić natomiast uwagę na porównanie kontemplacyjnego milczenia do łona przyjmującego zbawcze słowo. Wydaje się, że to porównanie objawia całą tajemnicę apostolskiej skuteczności Kościoła i każdego człowieka. Oczywiście natychmiast przychodzi na myśl przeczyste łono Maryi, która swoim fiat otworzyła podwoje komnaty, do której mógł wkroczyć Król Chwały. Odwieczne Słowo Boże, stwarzające wszechświaty, stało się ciałem i zamieszkało najpierw w łonie Najświętszej Matki, a potem między nami. Właśnie w tej kolejności, w tej dwustopniowości przychodzenia na świat słowa objawia się prawda, że warunkiem prawdziwej skuteczności apostolskiego trudu i w ogóle ludzkiej aktywności jest nic innego, jak tylko przyjęcie na wzór Maryi słowa, ukrycie go i ochronienie w sobie oraz zapewnienie mu warunków wzrostu, po to, by następnie wydać go na świat. W ostatnich latach mówi się dużo o procesie formacji permanentnej. Znane są wspaniałe wykłady, książki ojca Amadeo Cencinniego, kanozjanina, psychologa, pedagoga, teologa w jednej osobie, formatora młodych pokoleń zakonników, wykładowców paru uniwersytetów, myślę, że znanego wszystkim. Używa on często pojęcia docibilitas, co dosłownie oznacza możliwość bycia nauczanym, zaś w jego ujęciu obrazuje właśnie proces wzrastania w nas słowa, przekształcania się na jego obraz, a raczej pozwalania słowu, by ono nas kształtowało na swój własny obraz i w siebie przekształcało. Śmiem twierdzić, że owo docibilitas ojca Cencinniego to nic innego jak kontemplacja. Wzajemne wpatrywanie się w siebie, Boga i człowieka i przekazywanie sobie nawzajem tego wszystkiego, co według natury boskiej, natury ludzkiej jest najpiękniejsze i najlepsze. A więc według natury boskiej to słowo, mówienie, według natury ludzkiej przyjęcie słowa, słuchanie. Święty Paweł pisze w liście do Galatów: Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. O tym samym mówi święty Grzegorz z Nysy w IV wieku, gdy stwierdza, i tu cytuję, że sami dla siebie jesteśmy w pewnym znaczeniu rodzicielami. Gdyż dzięki dobremu postanowieniu i z wolnej woli samych siebie wyrabiamy i niejako na świat wydajemy, doprowadzając do światła. A dzieje się to wtedy, gdy otwieramy się na Boga, stając się synami Boga, synami Najwyższego i Jego mocy. Wprost przeciwnie, stajemy się, jak mówi, jak płód poroniony, nieurobieni i potrzebujący pomocy, jeśli nie wydoskonali się w nas obraz Chrystusa. Powtarzam jeszcze raz, to jest właśnie kontemplacja, będąca warunkiem wszelkiej apostolskiej skuteczności. To jest właśnie ten szczególny rodzaj świadectwa, o którym mówią najnowsze dokumenty Kościoła. Można to streścić w jednym zdaniu. Na ile w sobie ukształtujemy słowo, czy pozwolimy raczej jemu się ukształtować, na tyle przekażemy, a raczej pokażemy je innym. Uważa się słusznie zresztą, że specjalistami od kontemplacji są klasztory kontemplacyjne. Sama nazwa to suponuje. Faktycznie spodobało się Bogu uczynić z nich, z nas, żywe świadectwo. Znaki tej podstawowej prawdy, że Bóg istnieje, kocha człowieka bezgranicznie, aż po oddanie za niego życia, że troszczy się o niego, prostuje jego drogi i prowadzi do siebie, ostatecznego celu człowieka i całego wszechświata, że warto dla niego oddać wszystko i ze wszystkiego się ogołocić, by zyskać jego samego. Tak mówi o tym adhortacja apostolska Vita Consecrata. Wspólnoty klauzurowe umieszczone niczym miasta na górze i światła na świeczniku, mimo prostoty swego życia, ukazują wyraźnie cel, ku któremu zmierza cała kościelna wspólnota. Żarliwa w działaniu i oddana kontemplacji, kroczy ona drogami czasu, wpatrzona w przyszłe zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie, kiedy to Kościół z oblubieńcem swoim ukaże się w chwale. A Chrystus przekaże królowanie Bogu i Ojcu. I gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Od pozostałych grup chrześcijańskich klasztory kontemplacyjne różnią się tym, że podczas gdy inni prowadzą aktywną działalność apostolską, nauczając, udzielając sakramentów, prowadząc dzieła charytatywne, społeczne i tym podobne, wkład klasztorów kontemplacyjnych w dzieło ewangelizacji jest, jak mówi instrukcja o życiu w klauzurze Verbi Sponsa, wybitnie duchowy, jak dusza i zaczyn przedsięwzięć apostolskich, pozostawiając uczestnictwo aktywne tym, do których należy ono z racji ich powołania. Oczywiście chciałam tutaj dodać, zawsze to powtarzam, że to nie oznacza, że prawda, że mniszki nic nie robią. Wprost przeciwnie, rozliczne zajęcia mają. Z tym, że no nie muszą iść na określoną godzinę do pracy poza klasztorem, prawda? Ale też muszą łączyć pracę z modlitwą, też muszą troszczyć się o to, żeby właśnie jakoś związać koniec z końcem. Trzeba tu jednak mocno podkreślić, że każdy człowiek prawdziwie wierzący, a zwłaszcza każdy konsekrowany Bogu na mocy ślubów zakonnych czy kapłańskich święceń jest znakiem. Każdy człowiek jest znakiem. Jest znakiem, bo mieszka w nim Bóg i widzą to inni. Widzą, ponieważ obecność Boża natychmiast napełnia odczuwalnym promieniowaniem miejsce, w którym przebywa. Staje się widoczna jak słup ognia towarzyszący Izraelitom na pustyni. Niepotrzebne są wówczas żadne ludzkie słowa, gdyż samo Słowo Boże, żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, mówi swoją obecnością. Już na długo przed Chrystusem, gdy Mojżesz szedł z góry Synaj, gdzie przez 40 dni rozmawiał z Panem Bogiem, jak mówi Pismo Święte, skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polecenia powierzone mu przez Pana na górze Synaj. To był cytat z Księgi Wyjścia z 34 rozdziału. Podobnie też przychodzą ludzie do wszystkich, którzy rozmawiają z Bogiem, w których jest on widoczny jak w Mojżeszu. Może nie widać oczami ciała żadnej aureoli wokół ich głowy, jednak oczy duszy dostrzegają to promieniowanie. Tak przyciągał z pewnością kiedyś ludzi święty Paweł apostoł, inni apostołowie. Tak przyciągał ludzi święty Romuald, założyciel rodziny kamedulskiej, czy inny charyzmatyczny założyciel zakonów dawnych, czy w nowszych, czy w zupełnie współczesnych nam czasach. W naszych czasach tak oddziaływał na wszystkich ludzi, jak wiemy, błogosławiony Jan Paweł II. Tak i my będziemy prowadzić ludzi do Chrystusa, jeśli tylko już nie my będziemy żyli, ale będzie żył w nas Chrystus, jak mówi święty Paweł w liście do Galatów. Jest to prawdą zarówno w odniesieniu do mniszek klauzurowych, jak i do wszystkich innych osób konsekrowanych. Wartość świadectwa, jakie one dają, a co za tym idzie również i owocność powierzonej im misji, nie zależy bynajmniej od rodzaju tej misji, ani od tego czy innego charyzmatu zakonnego, bądź stopnia aktywności apostolskiej. Owocność misji, czy to mniszki z klasztoru kontemplacyjnego, czy to siostry uczącej religii, bądź opiekującej się trędowatymi gdzieś na antypodach ziemi, czy kapłana pracującego w parafii lub na uniwersytecie, zależy przede wszystkim, a może nawet i wyłącznie, od osobistego przebóstwienia, które jest wynikiem kontemplacji i samą kontemplacją. Do tego, aby ona zaistniała i wydała owoce w życiu osoby Bogu poświęconej, nie jest konieczna zewnętrzna pustka, brak bodźców zmysłowych i tym podobne zewnętrzne okoliczności, mylone często z kontemplacją. Jako mniszka klauzurowa pragnę zapewnić wszystkich, że również i w klasztorze kontemplacyjnym każda z członkiń wspólnoty musi prowadzić wewnętrzną walkę o kontemplację. O to, by przebywać w izdebce serca sam na sam ze swoim oblubieńcem i w każdej chwili, podczas wszystkich zajęć, tak samo jak podczas modlitwy indywidualnej czy wspólnotowej, jak podczas pracy czy odpoczynku. Jestem głęboko przekonana, że każda i każdy ma tu takie same szanse, niezależnie od rodzaju posługi, jaką wykonuje w Kościele. Tego nauczyło mnie już ponad 20 lat życia w klasztorze kontemplacyjnym. Każdy może i musi założyć fundament z modlitwy i kontemplacji, jeśli chce być użyteczny Bogu i prowadzić do Niego innych. Od tego zależy bowiem jakość naszego życia i naszego świadectwa. Na ile napełnimy się Bożą miłością, mocą i światłością, na ile staniemy się podobni do naszego Pana, na ile pozwolimy Mu przemienić się w Niego, na tyle też ukażemy Go innym i w proporcjonalnym stopniu zdołamy ulżyć ich doli bądź uprosić dla nich łaski. Sam Pan Jezus pokazał to na swoim przykładzie. Gdy bowiem, jak czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbiegały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich niedomagań, On usuwał się na miejsce pustynne i modlił się. Bóg zapłać.